traveling to areas affected
by a hospitalized and critical condition.
Yes, sir.
We wtorek w Izraelu odbyły się czwarte w ciągu 2 lat wybory parlamentarne. Czy tym razem uda się sformować koalicję rządzącą? O tym porozmawiamy z redaktorem Barburem Widź Pod Prąd na żywo, Marcin Palimonka. Zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa. Moim Państwa gościem jest redaktor Eli Barbur, korespondent Idź Pod Prąd TV i szef Tel Aviv Online. Dzień dobry, witam Pana.
Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
Z nami w studiu jest również redaktor, pastor Paweł Chojecki.
Witam Ciebie, naszego gościa i Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
W Izraelu odbył się już 4 wybory parlamentarne w ciągu ostatnich 2 lat. Według sondaży zwyciężył Benjamin Netanyahu, jednak nie ma większości w parlamencie i znowu musi sformować koalicję. Wiemy, że zwycięstwo Netanyahu jest raczej pewne, ale oficjalne wyniki poznamy dopiero w piątek. I teraz pytanie do Pana. Zna Pan system wyborczy Izraela? Czy coś może się jeszcze znacząco zmienić po ogłoszeniu piątkowych wyników?
Nie, no raczej nie. Tendencja jest dosyć jasna już w tej chwili. Te wyniki ostateczne mają zostać ogłoszone jutro rano, przed południem. Liczą jeszcze jakieś głosy poddawane w tak zwanych podwójnych kopertach. Nic się raczej w tej chwili nie zmienia i jest dokładnie, na razie to po prostu powstał jakiś taki, jak zwykle, no, zapętlenie i impas polityczny się zanosi się na wielotygodniowe, na długie jakieś tam rokowania koalicyjne. Jedno jest pewne. W tej chwili już widać wyraźnie, że Likud, czyli prawicowa partia rządząca premiera Netanyahu, jest największą formacją polityczną w Izraelu. No, dostał przynajmniej 30 miejsc w 120-osobowym Knesecie. Właściwie to można powiedzieć, że zdystansował przeciwników, prawda? Bo następna partia Yesh Atid, czyli taka centrolewicowa tego Lapida, dostała zdaje się 16 mandatów. Mówię jeszcze, to wszystko jeszcze jest orientacyjne, bo jak powiedziałem, oficjalne końcowe wyniki jutro przed południem mają być. Trwa intensywne liczenie tych głosów. To są głosy jeszcze poddawane w bazach wojskowych przez żołnierzy, w podwójnych kopertach to się oni głosują zawsze. Jest bardzo wiele głosów oddanych także przez osoby hospitalizowane na COVID-a. Były specjalne jakieś takie ruchome punkty wyborcze tam. W każdym razie no, troszeczkę to skomplikowane w tym roku bardziej jest. Co więcej, jest tych głosów jeszcze nieobliczonych dużo właśnie ze względu na tego COVID-a w tym roku. Także osoby w domach seniora, prawda, to dużo bardziej ostrożnie trzeba było głosować i tak dalej. W każdym razie tendencja, jak mówię, jest w tej chwili wyraźna. Fakt, że Netanyahu i jego partia Likud są największą tym ugrupowaniem politycznym, sprawia, że prezydent państwa Rivlin będzie musiał powierzyć misję sformowania nowego rządu właśnie Bibiemu Netanyahu. W Izraelu szef tej największej partii po kolejnych wyborach dostaje taką misję. Jeżeli mu się tam w 4 tygodnie nie uda, to wtedy Rivlin przekazuje tą szacowną misję jakimś tam innym politykom z kolejnych partii. Czyli w tym wypadku pewnie by przekazał temu Lapidowi właśnie, centroprawicowy Yesh Atid, czy jest przyszłość. O Oczywiście, że sprawa ta, ten przekazanie Bibiemu jako pierwszemu tej misji sformowania nowego gabinetu jest atutem, ponieważ powstaje swoista dynamika, to wiemy to z doświadczenia z licznych tutaj kampanii wyborczych, już nie tylko w ciągu ostatnich lat, ale w ogóle praktyka wieloletnia. Facet, polityk, który dostaje tą misję jako pierwszy, ma dużo lepsze szanse. Ponieważ zaczynają się, na przykład tak jak teraz, że właściwie jest sytuacja dosyć patowa. Mniej więcej jest remis między prawicowym Likudem, jego sojusznikami, innymi pomniejszymi partiami prawicowymi, które pójdą z Likudem, a całą opozycją, mocno zresztą zróżnicowaną, ale zjednoczoną pod jednym hasłem antybibi, uwolnić się od Netanyahu. No to jest dokładnie tak samo, jak było w Stanach niedawno, prawda? Antytrump, tu jest jest wiele podobieństw. Ciekawe to jest. Może potem wróćmy do tego tematu, bo jest parę dziwnych rzeczy się wydarzyło w obu tych krajach.
A jakie są możliwe koalicje po tych wyborach? Zdaje się, żeby Benjamin Netanyahu sformował koalicję, powiedzmy, prawicową, musiałby zjednoczyć chyba wszystkie partie prawicowe, bo tak jak mówi pan, rozłożyło się to mniej więcej porówno. Czy ocenia pan szansę na koalicję, jak pan ocenia szanse koalicyjne Benjamina Netanyahu na chwilę obecną?
Trzeba wychodzić z założenia, że jest to bardzo doświadczony, bardzo przebiegły i sprawny polityk, który zapewne już sobie przygotował w tej chwili grunt, jakieś rozmowy zakulisowe i tak dalej. Ponieważ sytuacja, jeśli nie chce się wdawać tutaj w cyferki, prawda, ale jest w tej chwili, żeby sformować koalicję rządową, trzeba mieć co najmniej 61 miejsc w 120-osobowym Knesecie. Likud i jego sojusznicy mają w tej chwili jakieś 58, 59, czyli brakuje kilku foteli w parlamencie. Przypuszczalnie wszystko będzie zależało od tego, czy Bibiemu Netanyahu uda się przeciągnąć na swoją stronę paru deputowanych z innych partii, najpewniej prawicowych, bo są też dwie prawicowe partie, które też hołdują hasłu antybibi, chociaż są prawicowe, są pomniejsze. Być może przypuszczalnie mu się uda, bo jak mówię, jest to facet bardzo sprawny w takich rzeczach, także w takich przetargach wewnętrznych. Nie tylko na arenie międzynarodowej, ale także tutaj wewnątrz, na arenie wewnętrznej. Przypuszczalnie już przygotował sobie grunt jeszcze raz. Także jemu się prawdopodobnie mu się uda, powiodą mu się te zabiegi. Jest też jeszcze w rezerwie, ma małą partię arabską, znaczy rekrutującą się z mniejszości arabskiej w Izraelu. Nie chodzi o Palestyńczyków, tylko Arabów izraelskich tak zwanych. To jest milionowa mniejszość arabska, która jest normalnie obywatelami. To są ludzie, którzy są obywatelami państwa, głosują i tak dalej. To też jest zresztą bardzo interesujące zjawisko, ponieważ Arabowie izraelscy przeważnie tworzyli jakiś blok antyizraelski. Głównie zajmowali się solidarnościowo sprawą palestyńską, prawda, głównie sprawami politycznymi. Tym razem oni nagle wyłoniła się jakaś taka partyjka, to się nazywa RAM, która teoretycznie jest w ogóle islamska, ale tak naprawdę chodzi głównie o aspekty społeczne, czyli równouprawnienie mniejszości arabskiej w państwie żydowskim. Głównie chodzi o jakichś młodych ludzi, którzy... Chodzi o to, żeby umożliwić im jak najlepsze wykształcenie, włączenie do struktur państwowych w Izraelu i tak dalej, czyli okej. Byłoby bardzo dobrze, gdyby to się udało. I dlatego oni, chociaż złamali tą dotychczasową solidarność arabską w Izraelu, mimo wszystko dostali, w tej chwili najnowsze wyniki to są 4 głosy, wczoraj to było 5, 4-5. W każdym razie, jeżeli Bibiemu uda się, powiedzmy, skaptować tych Arabów, prawda, izraelskich do koalicji, albo chociażby, żeby popierali koalicję rządową poza koalicją, czyli w głosowaniach w Knesecie, w najważniejszych, no to to będzie rząd prawicowy i to w bardzo szybkim tempie. Znaczy szybkie tempo w Izraelu to jest parę tygodni, ale okej. Tutaj się nic bardzo nie pali nikomu. To jest doświadczenie, wiadomo. Ale jak mówię, to wszystko w zawieszeniu jest i w każdym razie będzie mnóstwo emocji w najbliższym czasie tutaj. Bo będą przepychanki, będą... I już wiadomo, że tutaj chodzi o to, żeby... że to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo właśnie tak naprawdę głównym elementem tej kampanii wyborczej była nienawiść. Nienawiść do Bibiego Netanyahu, tak jak w Stanach, wracam, do Trumpa, prawda, w jeszcze przed wyborami prezydenckimi. I ta nienawiść to jest to jakieś takie podburzanie przeciwko przeciwnikowi politycznemu, które charakteryzuje właściwie w tej chwili w ogóle lewicę światową, lewactwo. Lewactwo odziedziczyło to, wycyckało to po prostu po komunizmie, bo komuniści byli mistrzami, prawda, w sianiu jakiejś nienawiści do przeciwników, prawda. Także lewactwo w tej chwili operuje tą bronią bardzo sprawnie i to widać w tej chwili genialnie zupełnie w Izraelu. No, ja cały czas się zastanawiam, jak to w ogóle możliwe, jak jest możliwe, w jaki sposób możliwa była sytuacja, w której polityk Bibi Netanyahu, który sprawdził się absolutnie na arenie międzynarodowej, bo ma znakomite osiągnięcia geopolityczne, to chodzi mi konkretnie o pokój z czterema kolejnymi państwami arabskimi, oczywiście za pośrednictwem Trumpa, ale Bibi tam robił zakulisową robotę, no solidną, przygotowywał grunt do tego przez wiele lat. Ekonomia izraelska w porównaniu z resztą świata, no nie, po prostu porównuje, prawda, z resztą zachodniego świata, stoi bardzo dobrze. To jest duży bardzo wkład osobisty tego dotychczasowego premiera Netanyahu. No i ostatnia sprawa, najważniejsza bodaj w tej kampanii wyborczej, no to sprawa szczepionek. No, jak już mówiłem na pewno przed ważnymi kamerami, że on po prostu znakomicie zmobilizował, udało mu się uzyskać dla Izraela odpowiednią, nawet z nadwyżkami, ilość tych szczepionek Pfizera. No bo to jest marka, ten facet to jest marka międzynarodowa także. No, to jest wielki atut Izraela. On jest uznawany, dosyć lubiany przez prawicową scenę polityczną na świecie i umie się dogadywać. Oczywiście był bardzo zaprzyjaźniony, jest nadal z Trumpem. Dogadał się także z Putinem, no to najlepszy dowód, że jest sprawny, prawda? Jest dyplomatycznie sprawny. W każdym razie mówię, znakomity jak na obecną chwilę polityk, a jednak ta kampania nienawiści wobec niego, to obrzydzanie go po prostu na wszystkich frontach dosłownie, jednak w pewnym sensie się udała, bo on powinien wygrać te wybory dużo większą większością, ten Likud jego powinien uzyskać co najmniej 40 głosów, no, w takiej sytuacji, ponieważ ma niekwestionowane osiągnięcia na arenie i wewnętrznej, i zewnętrznej. A mimo wszystko udało im się tej lewicy, prawda, jednak zniechęcić Izraelczyków, bo też frekwencja nie była zbyt wysoka jak na Izrael, tam 67-68% to jest na Izrael dosyć nie jest to osiągnięcie. Zmobilizować dużą część społeczeństwa, może zniechęcić, nie chcieli głosować na lewicę, to po prostu nie głosowali. Przy pomocy te opozycyjne lewicowe partie mają do dyspozycji prawie wszystkie mass media w Izraelu, które no po prostu hurtem popierają to lewactwo. I co najgorzej, udało im się także wykorzystać, bo oni w tej nienawiści do Netanyahu wykorzystują też animozję w obozie prawicowym, prawda? Jakieś animozje osobiste głównie, które powstają na prawicowej scenie politycznej w Izraelu, nie tylko w Izraelu, ale tutaj to jest bardzo wyraźnie to występuje. I po prostu wykorzystuje te animozje w łonie prawicy, żeby dowalić kandydatowi, który powinien uzyskać dużą większość tutaj. No, na zdrowy rozum po prostu.
No ja też jestem trochę rozczarowany, że tak jak pan redaktor powiedział, tu nie jest 40 albo i więcej miejsc w Knesecie dla partii premiera Netanyahu, że rzeczywiście ta kampania nienawiści robi swoje. Tu widać z kolei jakieś rozproszenie i osłabienie tego obozu przeciwko Netanyahu, także być może łatwiej będzie rzeczywiście na tym tle sformować rząd. Ale chciałem zapytać, bo dotknął pan redaktor i w poprzednim naszym łączeniu i teraz sprawę przygotowania Izraela praktycznie można powiedzieć w taki sposób wojenny, że jako pierwszy na świecie Izrael ruszył z taką, można powiedzieć, ofensywą przeciwko COVID-owi, przeciwko chińskiemu wirusowi z wielkim sukcesem. To był też jeden z atutów kampanii wyborczej premiera Netanyahu. I czy teraz po wyborach, no już mamy dwa dni, czy te obostrzenia dalej są wycofywane, czy te statystyki dalej się potwierdzają, czy też, no tu niektórzy nasi widzowie nawet pytali, czy to nie jest tak podkolorowane na wybory?
Nie, no dzisiaj najnowsze dane, spada ilość ciężkich wypadków, już jest poniżej 500 w tej chwili, widzę, to jest znaczny spadek. Poza tym widać dosłownie na każdym kroku, no wystarczy wyjść na ulicę tutaj za ścianą i po prostu to życie po prostu wróciło do normy. Ludzie chodzą nadal w maskach, jest mnóstwo antymaskowców też, ale nie, no widać, gospodarka normalnie się po prostu ożywiła się już właściwie, komunikacja normalnie funkcjonuje, wszystko właściwie zaczyna się powoli otwierać. Są jeszcze nadal ograniczenia, bo jest obawa, tutaj zapadają bodaj jutro chyba nawet już święta pesachowe, Pesach, Pascha po polsku, prawda, to jest ponad tydzień w tym roku. No i to oczywiście, no święta to sprzyjają zgromadzeniom, uroczystościom masowym, rodzinnym i tak dalej. Istnieje pewna obawa, że znowu troszkę wybuchnie ta epidemia. Ale więc myślę, że taki pełny rozruch to nastąpi dopiero gdzieś tam w pierwszej połowie kwietnia. Tymczasem no, nastroje też, no, przecież widać po prostu, wychodzi się na ulicę i widać, że ludzie normalnie, już się normalnie zachowują, się nie przemykają w tych maseczkach nieszczęsnych, no, które myśmy tutaj wszyscy, mówię, myśmy nosili, bo ja też nosiłem, nie na ulicy może, ale jak za każdym razem, jak gdzieś tam właziłem do jakiegoś sklepu czy tego, no to oczywiście, że tak, no to w ogóle nie ma żadnej dyskusji. Te maski trzeba, one się okazały skuteczne i już, no. Także tutaj Izrael naprawdę wyrywa się z tych, nie chcę tutaj barwnych określeń używać, z tych cęgów, prawda, cęgów tej epidemii potwornej, no i tutaj wracamy do życia. Z względem ekonomicznym jest to oczywiście bardzo ważne, z punktu widzenia ekonomicznego, no bo to wiadomo, że na całym świecie bodaj będzie straszny kryzys po tym. Im dłużej ta epidemia i ekonomia nie działa, no to tym gorzej będzie potem. No, no więc to, pod tym względem też trzeba się liczyć z tym. I to także powinno zostać, powinno było zostać docenione tutaj przez wyborców. No ale ten czynnik nienawiści jest i okazał się jednak bardzo silny i to wygrywanie przez lewicę animozji po stronie prawicowej. No jest to potworne zupełnie. No. Zupełnie potworne, naprawdę. No. Dzisiaj doszło już do tego, no nie uwierzycie państwo, jest taka skrajnie lewicowa partia Merec się nazywa. No oddać Palestyńczykom wszystko, łącznie z Jerozolimą i tam w ogóle jakieś tam paradoksalne, zupełnie lewackie numery. No. Kompletnie zlikwidować prawie Izraelców. Chociaż nazywają się partią syjonistyczną i tak dalej, tacy jacyś tacy przyjemni, bo oni też ujmują się za LGBT, za tam ekologię, oczywiście zielone, wszystko w jednym pakiecie, no, zwyczajem lewactwa, prawda? wszystko ładnie i grzecznie, ale oni nagle zaproponowali jednej z tych skrajnie prawicowych partii, Naftali Bennetta to się nazywa, Naftali Bennett szefem tej partii jest, który zaproponowali nagle, że z nimi utworzyliby rząd, żeby tylko obalić Bibiego Netanjahu. Czyli to skrajne lewactwo gotowe współpracować z ostrą prawicą, żeby tylko uwolnić się od polityka, który stanowi największe dla nich zagrożenie, no bo nie mają w ogóle wobec niego szans pod żadnym względem. No. Nie mają też kontrkandydatów, bo oni są bardzo słabi, jeśli chodzi o reprezentantów. No nie mają alternatywnych polityków i to na szczęście zresztą.
No gratulujemy Izraelowi, cieszymy się, że też pan redaktor w takich dobrych nastrojach, że rzeczywiście tam już życie u was wraca do normy. W Polsce wie pan redaktor pewnie, że jest dokładnie przeciwnie. Dzisiaj o 11:00 konferencja prasowa, już coraz cięższy lockdown, już tylko praktycznie chyba swoboda poruszania została, a tak cała gospodarka ma zostać zamrożona. No niestety państwo polskie no, nie zdało egzaminu na takim poziomie, jaki był potrzebny. Także no, będziemy przynajmniej się ogrzewać w waszym słońcu, które zresztą ciepło tam grzeje z tego, co słychać tu u nas.
Akurat dzisiaj wczoraj jakąś tam zima, nawet w sweterku, ale zaczyna być jakaś wiosenka rzeczywiście tutaj już. Tak, no byście mogli zacząć tu przyjeżdżać rzeczywiście, no bardzo by fajnie było.
Wspomina pan też o tej walce, która się odbywa w mediach, o establishmencie, który zwalcza Benjamina Netanjahu. Porównuje pan to też do sytuacji w Stanach Zjednoczonych, do sytuacji z Trumpem. I w Polsce bardzo dużo się mówi o tych oskarżeniach wobec Benjamina Netanjahu i ja, jak czytam między innymi Onet, wszystkie media to powtarzają, wybrzmiewają takie trzy frazy, że toczą się wobec Benjamina Netanjahu sprawy, proces w sprawie korupcji, defraudacji i nadużycia zaufania. Gdyby mógł pan przybliżyć naszym widzom, jak to wygląda, bo w Polsce mamy tylko tą informację, że toczy się proces w sprawie korupcji, defraudacji i nadużycia zaufania. Czy to jest też ten element tej walki?
To jest z kolei drugi problem w Izraelu i w zachodnich demokracjach. To jest z kolei problem tego osławionego deep state'u, na który też Trump jako pierwszy zwrócił uwagę, a to jest zjawisko, które podżera te nasze zachodnie demokracje od środka, jest groźne. Czyli to jest dyktatura, nie wiem czy dyktatura, no to jest państwo w państwie, to państwo, które złożone z urzędników wysokiej rangi, z biurokracji, która właśnie zaczyna, to jest dużo gorsze od Parkinsona, ponieważ on, prawda, bo to nie chodzi już tylko o to, że tam mnożącą się, prawda, macki biurokracji ogarniającej wszystko i tak dalej, tylko chodzi o to, że oni spowalniają realizację decyzji rządowych w najważniejszych sprawach. Torpedują wręcz. I w momencie, i oni także doszli do wniosku, a to w Izraelu składa się ten deep state, składa się z byłych wojskowych wysokiego stopnia, obejmuje także system prawny, czyli prokuratorów, sądów, Sąd Najwyższy niestety, czyli najwyższą instancję. A to wszystko jest też popierane przez media. Przez mass media. Czyli powstaje jakieś takie grzęzawisko, które trudno opanować. Trudno opanować. I to grzęzawisko w Izraelu zawsze jest orientacji lewicowej. Jakiejś takiej, to się nazywa centralewicowej, a tak naprawdę lewicowej. I oni od pierwszego momentu, kiedy Netanjahu został premierem po raz pierwszy w 1996 roku, zwalczają zajadle tego polityka, bo on raz, że jest, pochodzi z ich, to jest reprezentant elit społecznych, znaczy elity społeczne w Izraelu to jest, one przeważnie były aszkenazyjskie, czyli Żydzi europejscy, dobrze wykształceni ludzie, obyci światowo, prawda, znający języki i tak dalej. No to oto on jest, Bibi jest klasycznym przedstawicielem tego środowiska i oni go znienawidzili, ponieważ on nie jest lewicowy, nigdy nie był lewicowy, zawsze był prawicowy. No to jest rzeczywiście fenomenalne zjawisko, poza tym jest, jak mówię, stał się z czasem marką światową. No, oni tego po prostu nie mogą przeżyć, ponieważ nie mają kontrkandydatów. Ja mówię o lewactwie i o tym, bo deep state w tym wypadku to się pokrywa z lewactwem. I ta walka jest absolutnie nierozstrzygnięta, dlatego byłoby cholernie niedobrze, gdyby odpadł od władzy, gdyby udało im się teraz utrącić Netanyahu, utrącić go ze stołka premiera, ponieważ on w tej chwili jest w takiej fazie, że mógłby bardzo dużo zadziałać. Tak samo jak Trump, gdyby miał drugą kadencję, dopiero teraz przystąpiłby do zwalczania tych wszystkich zjawisk negatywnych najbardziej, bo one są już zdefiniowane. Wiadomo już dokładnie, o co chodzi. Przedtem to, zanim pojawił się Trump, to żeśmy wiedzieli, że tam media są lewicowe, tam ale nie wiadomo, nie było tego wyznaczonego, namierzonego celu wyraźnie, że to jest monolit, media, system sądowniczy, to wszystko razem, prawda, ci urzędnicy wysokiej rangi, a w Izraelu dochodzi do tego ex-generalicja. To bardzo jest, to jest typowe zjawisko tutaj, prawda. Ja nie widziałem czegoś takiego w ogóle w skali światowej, żeby główną opozycją, jeszcze w poprzednich wyborach, tam 2 lata temu, stworzyło 3 byłych naczelnych dowódców armii. Czyli to jest ta partia niebiesko-białych była, z tym Benny Gantzem na czele. 3 byłych najwyższych dowódców armii, czyli to są Izrael, dla którego nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, bez armii nie ma tego państwa, czyli to jest etos, wielki etos i wspaniały. Nagle okazuje się, że 3 byłych dowódców tej Cahalu armii tworzy partię, której głównym przesłaniem jest anty-Bibi. I im się nie udało. No po prostu okazało się, że oni, a to jest inna także sprawa, że tym nawet wybitnym wojskowym, oni nie sprawdzają się jako politycy. Po prostu są nic nie warci. Okazuje się, że to są, no, mówiąc prosto, trepy zwykłe, które po prostu, trep nie ma, polityka to jest zawód. To jest cholernie skomplikowany, ważny, jak wiadomo, zawód, do którego trzeba się przygotować i trzeba być zdolnym do tego. No trzeba mieć ogólny, trzeba widzieć ogólny obraz. No, oni wojskowi widzą obraz, ale na scena, prawda, pole bitewne. No tutaj przesunąć, tam przesunąć, ale pojęcia nie mają zupełnie o wielkiej polityce tak zwanej. No i niefort ich polega na tym, tutaj w ostatnich dekadach, tych wojskowych i tej lewicy, że u władzy jest człowiek, który się po prostu ma szerokie widzenie świata, i umie przewidywać. I on dokładnie, tu wracam do tego, co pan pastor powiedział, on od samego początku, mówię od razu od samego początku, mnie się oczy, gały wywaliłem. Jak on powiedział od razu na samym początku, gdzieś w grudniu minionego roku powiedział, mamy do czynienia z epidemią, ze straszną zarazą w stylu tych średniowiecznych pandemii, które kładły trupem no miliony ludzi, no wtedy to mniej ludzi w ogóle było na świecie, ale strasznie były siały, zniszczenie potworne i trzeba po prostu się podwinąć rękawki i do roboty. No i potem i zaczął od razu na te lockdowny, on chyba jako pierwszy zamknął granicę Izraela szczelnie, sterylnie.
Wracając jeszcze do tematu...
Koniec. I dzięki temu uniknął jeszcze większej tej epidemii. No.
Wracając do tematu wyborów, frekwencja była, zdaje się, najniższa od 2019 roku, przekroczyła 60%. I jak pan to widzi od wewnątrz? Mieszka pan w Izraelu? Czy Izraelczycy są już znudzeni tymi wyborami? Ktoś w ogóle o tym rozmawia? Czy może wszyscy się już przyzwyczaili, że mamy po prostu kolejne wybory?
Wszystko razem. Są też znudzeni tymi wyborami, prawda? Po prostu, bo ile razy można chodzić do tych cholernych punktów wyborczych. Jest déjà vu potworne z tymi wyborami, naprawdę. Ja tu oczywiście głosuję za każdym razem, bo ja głosuję na Likud twardo, Ale za każdym razem, jak widzę ten punkt wyborczy, to po prostu mi się słabo robi, a to już jest czwarty raz. No. Także perspektywa piątych wyborów, to po prostu już ręce opadają. Też bym poszedł, no bo bym poszedł. No. Ale wielu ludzi nie idzie, bo jest w dodatku w Izraelu to jest dzień wolny od pracy, także akurat tego dnia pogoda była strasznie gorąco było, także plenerków było mało, ale normalnie to ludzie tam sobie wyjeżdżają na weekendy i tak dalej, i tak dalej. No i po prostu mają dosyć tych kłótni, no 67% było w sumie, już nie pamiętam w tej chwili cyferek, ale jakieś 67% to na Izraelu to nie jest wysoko. I nie było emocji, które tutaj zawsze, to przeważnie jeszcze, zanim się zaczęła ta seria dwuletnia, towarzyszą wyborom, nie było żadnych kłótni, jakieś tam demonstracje, to były głównie jakieś te właśnie lewackie przeciwko Netanyahu, gdzieś tam pod jego siedzibą w Jerozolimie, na ulicy Balfour. Ale tych normalnych emocji, kłótni, wrzasków, no i przepychanek i tak dalej ulicznych, to tym razem ja nie odnotowałem. Ludzie mają dość, no, po prostu. A poza tym wielu ludzi było przekonanych, że rzeczywiście ten atut szczepionkowy zadziała do tego stopnia, że Bibi ma zapewnione wybory, no, ma w kieszeni zwycięstwo. No, okazało się, że nie bardzo. Jest jednym faktem niezbitym jest, że prawica tutaj ma zdecydowaną większość, ale to okazuje się w praktyce nie do końca decydujące, no bo jest skłócona i lewica, jak już mówiłem, wygrywa tę animozję w łonie prawicy. No. Robią to bardzo dobrze, niestety. No.
Ciekaw jestem, jak zachowała się tym razem ta część Żydów pochodząca ze Związku Radzieckiego, która na początku lat 90. przybyła, to szacuje się tam gdzieś na poziomie prawie miliona tych repatriantów. Jakie były preferencje wyborcze tej grupy Izraelczyków?
Oni, tu można to rozróżnić, bo te starsze osoby, starsi wiekiem, ci dawni imigranci, oni głosują na niejakiego Liebermana. Jest taka partyjka, która teoretycznie była prawicowa, a tak naprawdę to jest facet kompletnie nierówny, bo nie, moim zdaniem on ześwirował, ale mogę się mylić, bo nie jestem psychiatrą. W każdym razie są jakieś takie zjawiska. On jest skrajnie antybibi, no bo się pokłócili. Kiedyś był bardzo bliskim współpracownikiem w ogóle Netanyahu, ale się pokłócili. I on robi wszystko, żeby tylko utrącić Benjamina Netanyahu. Program ma głównie jest przeciwko ortodoksom. No to właśnie on. I mentalność ma postsowiecką, bo on chyba z Bukowiny pochodzi, już nie pamiętam, w każdym razie z dawnego Związku Sowieckiego. Jako tam bardzo młody albo dzieciak przyjechał tutaj, ale zostało mu to, no bo no, zakodowane w tej głowie ma. Dokładnie tak się zachowuje, troszkę też tak, te jego argumenty też są jakieś takie grubo ciosane, oczywiście, stoporne po prostu. I to przez niego właściwie się zaczęły te kryzysy dwa lata temu, po tych wyborach, bo on w kampanii wyborczej występował jako prawica, prawda, w krytycznym momencie odmówił przystąpienia do koalicji prawicowej pod wodzą Benjamina Netanyahu, no i zaczął się ten kołowrót, no zaczęło się. No. W tej chwili on jest przeciwko Netanyahu, chociaż jest prawicowy, no oczywiście jest prawicowy, był prawicowy, ale stał się lewicowy. No. Takie cuda się zdarzają w świętym krajku. Jak widać,
rozumiem, no, że starsi Żydzi ze Związku Radzieckiego, tam ukształtowani, to przy tym Liebermanie, a ich dzieci?
Ich dzieci właśnie nie, bo ponieważ to nastąpiło bardzo fajne zjawisko, że te młodsze pokolenia, albo już w ogóle urodzonych tutaj, bo już dużo czasu minęło, to ta główna emigracja to były 90. lata, to są już normalnie Izraelczycy, oni się, te siły się rozkładają tak jak w całym społeczeństwie. Oni mówią, wyglądają i mają mentalność już taką typową tutaj izraelską, czyli tutaj nie widzę żadnych różnic między nimi. Na zasadzie jakiejś takiej kulturowej często kultywują jakieś związki z kulturą rosyjską. Kino, literatura, tam teatr, jakieś tam. Nie znam się za bardzo na tych rosyjskich aspektach, ale w każdym razie widzę z zewnątrz, że przyjeżdżają też do nich czasem, niekoniecznie do nich, do tych starszych też, ale przyjeżdżają różni tam artyści byłego Związku Radzieckiego, prawda? W każdym razie oni są normalnymi Izraelczykami, natomiast starsi nie, a tych starszych jest nadal dużo. No. Bogu dzięki, niech żyją jak najdłużej, wiadomo. W każdym razie oni się skupiają głównie na tym, na poparciu, udzielają poparcia temu, tej partii, tego Liebermana, czyli to jest tych, on ma tam jakieś 5 miejsc w Knesecie, no ale gdyby na przykład przystąpił do prawicowej koalicji Netanyahu, no to byłaby rozwiązana sprawa. Twierdzi, że jest prawicowcem, a jest to jest jakiś w tej chwili anarchista niestety, jakoś w tą stronę. No te animozje osobiste są bardzo groźną rzeczą w zachodnich demokracjach. No, widać to na przykładzie Izraela, bo to często jest taka probówka, w której bardzo dokładnie widać, bo to jest mały kraj i te zjawiska jakoś tak ostro widać, prawda?
No, nie można też wykluczyć jakiejś inspiracji zewnętrznej.
Ja bym w ogóle nie chciał, żeby Izrael był jakąś inspiracją. Chciałbym, żeby te zjawiska, byłoby fajnie i pożytecznie, gdyby te zjawiska, które widać tutaj jak na dłoni, one zostały odebrane jako nauczka dla innych krajów, także dla Polski oczywiście, ale może temat żydowski w Polsce może akurat nie jest zbyt zaraźliwy.
No my akurat bardzo często stawiamy Izrael za wzór i pokazujemy też podobieństwa i wady Izraela właśnie, te, o których pan redaktor mówi.
Przepraszam za komplement, ale jak tak sobie czasem przelatuję po innych, no to przecież wiadomo jak jest. No.
Pozostając jeszcze w temacie wyborów, jak pan ocenia prawdopodobieństwo tego, że zobaczymy jeszcze piąte wybory w Izraelu? No bo będziemy mieli teraz, może jak się uda, koalicję, ona może okazać się trochę krucha, powiedzmy, i to, a też być może ta koalicja w ogóle nie powstanie, tak jak już to miało miejsce. Jak pan ocenia prawdopodobieństwo tego, że będą piąte wybory?
Piąte wybory mogą być. Problem polega na tym, że one także niczego nie rozwiążą. Ponieważ tutaj one niczego nie rozwiążą, no bo tu jest sytuacja patowa, jest remis, którego nie można w tej chwili przełamać. Jak mówię, prawica zasadniczo ma znaczną większością się cieszy w Izraelu, ale jest skłócona i jest przeciwko Netanyahu, mówię, animozje osobiste i tak dalej. Natomiast tutaj tu chodziłoby o to, żeby system wyborczy jest chory, no to trzeba tutaj pomyśleć, no trzeba zrobić jakąś burzę mózgów. Przede wszystkim moim zdaniem trzeba też czas ograniczyć liczbę kadencji premierów izraelskich. No, dokładnie tak samo jak prezydent, który w Stanach rządzi, prawda, tak w Izraelu premier rządzi. No, prezydent jest jedynie funkcją taką tą dekoracyjną. Natomiast chodziłoby o ograniczenie liczby kadencji. No w Stanach ten prezydent, ja się powołuję na Stany, bo to jest bardzo doświadczona stara demokracja, prawda? Ma tylko dwie kadencje. No, Netanyahu już w tej chwili 4 razy był premierem. Nie, żebym ja się skarżył z tego powodu, bo on się akurat sprawdza, ale niekoniecznie musi być przecież Netanyahu. Może byłoby jednak lepiej, żeby no dwie, trzy max, no z jakimiś przerwami. To jest tylko przykład drobny. Tutaj no, trzeba by podwyższyć także ten próg wyborczy, prawda, on w tej chwili wynosi 3,25. Jeszcze widocznie jest za niski, żeby mniej było tych partii, tych drobnych partii politycznych w wyborach. No, jednak ten system może nawet nie dwupartyjny, tak jak w Ameryce znowu, ale tam 5-6 jakichś głównych ugrupowań, no to by się na pewno przydało. No. I to wszystko wymaga dalszych działań jakichś tam legislacyjnych i tak dalej. I w momencie, gdyby teraz ta lewica, czy centrolewica, jak go zwał, tak go zwał, przejęła władzę, no to wszystko stanie w miejscu. No i stanie w miejscu kompletnie oczywiście walka z tym deep state'em. To jest bardzo groźne zjawisko. Cały czas to powtarzam, bo to jest... To po prostu osłabia systemy demokratyczne w całym zachodnim świecie. No. A tu w Izraelu, no to przecież oni chcieli, to przecież to jest niesamowite, no naprawdę, żeby generałowie dorywali się do władzy. No. I żeby generałowie jacyś, którzy nie są politykami, jeszcze raz, i nie mają takiej mentalności politycznej, której wymaga współczesny świat, pewnej elastyczności. Albo idą w te, albo we w te, ale nic po środku, nie umieją jakoś wyważyć racji, prawda? No to są cechy doświadczonych polityków, którzy umieją się dogadać, jak mówię, ten Netanyahu dogadywał się i z Trumpem, i z Putinem. No czy, no, czy absolutnie niesamowita sprawa, no, z Putinem się dogadać dzisiaj, no. Ale dogadywał się, bo chodziło o arenę syryjską, gdzie my mamy, Izrael ma interesy, żeby blokować Iran, i w tej sprawie dogadywał się z Putinem. Czyli na płaszczyźnie taktycznej, czysto taktycznej zupełnie. On się nawet chciał dogadać na początku tej epidemii w sprawie Sputnika 5. Pamiętam, że była rozmowa o tym, że Sputnika 5 będą produkować w Izraelu. Do tego doszło. Był absolutnie zdesperowany. Wracam do tej walki z COVID-em, bo tam zmieniłem temat niepotrzebny w pewnym momencie.
No z tego, także co wiemy...
On był absolutnie zdesperowany. Zanim się pojawiły te jakieś takie możliwości zdobycia tej szczepionki od Pfizera i tam od Moderny i innych.
Z tego, co wiemy, to Sputnik ma być produkowany znowu w Kazachstanie. Przypominam różne Bajkonury i tak dalej, ale to dygresja. No i tutaj szczególnie ludzie zajmujący się szczepionkami, medycyną, wyrażają już bardzo duże obawy, że o ile sam ten projekt medyczny tej szczepionki, technologia w porządku, ale wykonanie akurat w Kazachstanie, no, budzi pewien niepokój. Także no, w Izraelu byłoby to dużo pewniejsze, ale poradziliście sobie Pfizer. Także nie trzeba było sięgać po Sputniki.
No tak, ale to nie jest tutaj, muszę zaznaczyć, to nie jest tylko zasługa zresztą Bibiego, że poradziliśmy sobie z Pfizerem, bo Pfizer się też skusił do współpracy, dał się skusić Bibiemu do współpracy, bo chodzi o to, że my przekazujemy w czasie rzeczywistym te dane biomedyczne, prawda? To jest bardzo dla nich ważne, bo chodzi o dalsze szczepionki, rozwój tej pracy nad tymi szczepionkami, dalsze mutacje i tak dalej. A my tutaj mamy rzeczywiście bardzo skomputeryzowany, zdigitalizowany ten kraj tutaj. On jest nieduży, tam z rzędu do 10 milionów, prawda, 9 z czymś. I to jest wzajemna, to rączka w rączkę, prawda? To bardzo sprawnie to idzie, to wszystko. No i poza tym służba zdrowia jest dosyć... W sumie, ja na przykład nie wiedziałem, że ta służba zdrowia w Izraelu jest aż tak sprawna, no ale się okazało, że oni genialnie zorganizowali tą całą kampanię szczepień, no po prostu genialnie, no. No naprawdę, no nie ma słów, no nie można w ogóle, słowa krytyki, no. A zawsze była mowa, że tam kolejki tutaj, tak jak wszędzie, prawda, że tam że prywatne szpitalnictwo, że tu chałtury lekarzy, no nie, okazało się, że działają jak jedna machina, no to sprawa zewnętrznego zagrożenia i to się sprawdza w Izraelu, już mówiłem o tym u was, że w kryzysowych momentach Izrael po prostu jakoś mobilizuje się i działa razem, no. I działa sprawnie i te służby takie, te podstawowe właśnie, o, to jest w centrum Tel Awiwu na placu Rabina. Takie jedno z głównych tych punktów szczepień. Tak. W tej chwili już chyba zwinęło się.
Pan redaktor mówił, że to życie od praktycznie powstania Izraela w cieniu wojny powoduje, że nawet jeśli przecież te podobne jak w Polsce różne zjawiska korupcyjne, biurokracyjne i tak dalej, to cały czas gdzieś trzon tego państwa jest sprawny i tu organizacja służby zdrowia, szczególnie w czasie też szczepień, to pokazała. Jeśli chodzi jeszcze o firmę Pfizer, to nie bez znaczenia jest reklama na cały świat, którą Izrael dał Pfizerowi, no bo teraz bezsprzecznie można powiedzieć, tam szczepionka króluje i jest uważana, przynajmniej w świecie zachodnim, tu Ruscy będą pokazywać jakieś tam inne statystyki, że to ich Sputnik jest najlepszy, no ale w świecie zachodnim to rzeczywiście Pfizer zdeklasował konkurencję dzięki Izraelowi też.
No tak, no to jest też oczywiście reklama dla nich, ale no zdaje się zasłużona ta reklama, no bo rzeczywiście te szczepionki działają, no kraj wychodzi z epidemii, no nie da się ukryć, to jest, ja nie wiem, ja patrzę w ogóle, przeglądam, prawda, wielkie w internecie, oglądam sobie te wszystkie relacje o tej walce, o tej epidemii tam w zachodnich gazetach, dużych europejskich gazetach. Oni w ogóle nie wiedzą w ogóle, co pisać o tym Izraelu jeszcze z tym, bo zawsze psioczyli. Ja mówię o tych mass mediach, prawda? Nawet tych niby konserwatywnych gazetach, wielkie gazety tam Le Figaro francuskie, tam skandynawskie gazety, no to oni po prostu, oni mają zakodowane w tych swoich łbach ciasnych, że Izrael to jest B. No, bardzo często zdjęcia z Izraela, państwo pewnie nie zwrócili na to uwagę, ale one są czarne, czarno-białe. Często pokazywali Izrael jakieś tam żołdacy, prawda? I to wszystko w takie w czarno-białych barwach. W gazetach. No i teraz nagle co? No, okazało się, że Izrael sobie radzi całkiem fajnie z tą epidemią, szczepioneczki i tak dalej. No i nie bardzo wiedzą, gdzieś tam między wierszami leci, tam pokazują statystyki. Głównie to widzę to też w skandynawskich mediach. No oni po prostu są już w panice pełne, nie wiedzą co robić. No. W dodatku bardzo ciekawe też jest zjawisko. O tym chciałem nawet powiedzieć, może poprzednim razem, tylko nie zdążyłem, że jest bardzo ciekawe zjawisko w tej chwili, że konserwatywne mass media, dotyczy to także polityków oczywiście, w zachodnim świecie, tak naprawdę już dawno nie są konserwatywne. No. To jest z różnych powodów, prawda, tak, to jest zakamuflowane lewactwo. No. I to widać w mediach. No. I na przykład jak ktoś używa w mediach zachodnich, w tych jakichś takich nielewicowych, prawda, używa określenia kontrowersyjny premier Izraela, prawda, chodzi o te zarzuty korupcyjne, do których jeszcze miałem coś powiedzieć, nie powiedziałem, to jak słyszę to odzywkę kontrowersyjną, no to ja już wiem, że to jest, że to jest lewactwo podszywające się pod prawicę, pod konserwatywne medium czy polityk. Konserwatywny, dlaczego on jest kontrowersyjny? Oni sami są kontrowersyjni przecież. To jest to bawienie się tymi słówkami, prawda? Kontrowersyjny premier. Teraz tak, jeszcze wracam do tych zarzutów korupcyjnych. Niepoważne kompletnie, niepoważne jak mówię, no to były tam wymuszane zeznania przez policję, szantażowanie świadków, że wymuszanie zeznań przeciwko temu Netanjahu. Poza tym to wszystko było demonizowane kompletnie, bo chodzi o, no jak można przede wszystkim sama nazwa tych akt, akta 4000, akta 2000, akta 1000. No już samo to, na początku zarzucali mu w ogóle, że przekupili go w sprawie w transakcji z okrętami wojennymi, które Izrael zamówił w Niemczech, tymi delfinami słynnymi, delfinami, no. W każdym razie, no to upadło. Potem, że usiłował przekupić media. Każdy polityk zabiega o to, żeby media dobrze o niej pisały, mówiły i pokazywały, prawda? To nie jest nic nowego. To trzeba by oskarżyć tu wszystkich polityków w Izraelu. Jakieś niesamowite rzeczy. No, jak można facetowi zarzucać w ramach tych oskarżeń, że w ciągu 10 lat wypalił i wypił szampana, wypalił cygar i szampana wypił za $1 000 000, no, które dostał w jakichś tam paczuszkach od jakiegoś tam miliardera, byłego Izraelczyka w Hollywoodzie, producenta filmowego. No, to są niepoważne sprawy. Niepoważne sprawy. Oczywiście, że ten proces, on w ogóle, jeżeli dojdzie do tego procesu, to po prostu Netanjahu musi zostać uniewinniony, bo sprawa jest dęta, totalnie dęta. No. Poza tym, gdyby rzeczywiście coś na rzeczy było, jak mówię, to jest mały, mały kraj, wszyscy o wszystkim wiedzą. Gdyby Izraelczycy jako naród byli przekonani, że Bibi jest skorumpowanym facetem, to by na niego nie głosowali za każdym razem i Likud by za każdym razem nie uzyskiwał największej liczby głosów. I to jest tak naprawdę to wotum zaufania. I to jest wotum zaufania narodu wobec Netanyahu i wotum nieufności wobec, moim zdaniem, absolutnie skorumpowanego i zgniłego systemu sądowniczego w Izraelu, prokuratura, tam Sąd Najwyższy i to wszystko razem. Wszystko razem.
Zmieniając temat i przechodząc już do spraw związanych bardziej ze Stanami Zjednoczonymi, mamy informację, że w poniedziałek miała miejsce strzelanina w supermarkecie w Colorado. Napastnik zabił 10 osób, w tym policjanta, który przybył na miejsce. Pan też pisze też o tym w swoim serwisie na Tel Aviv Online. I mężczyzna to 21-letni Syryjczyk Ahmad al-Alivi Alissa. Urodził się w Syrii, ale od trzeciego roku życia mieszka w USA. W jego mieszkaniu znaleziono broń. Jego brat twierdzi, że on jest chory psychicznie, ale warto zwrócić uwagę, że na swoim profilu na Facebooku publikował religijne muzułmańskie wpisy. I w tym temacie odezwał się już oczywiście Joe Biden i Kamala Harris. Chcą zaostrzyć przepisy odnośnie posiadania broni. Znowu pojawiają się też właśnie głosy, żeby po prostu zrobić coś z drugą poprawką. Jak pan ocenia tą sytuację? Czy rzeczywiście Biden i jego administracja coś zrobi w tej sprawie i zabierze Amerykanom dostęp do broni, czy pogorszy go?
Nie, no to rozmydlają temat w tej chwili, bo przecież tematem jest migracja. No tam powstają w tej chwili straszny problem na granicy meksykańskiej, prawda? I tutaj się okazało, straszna rzecz po prostu, no. Arab, muzułmanin, przypuszczalnie, tak twierdzą źródła izraelskie związane z tą hordą IS, no i 10 ofiar, 10 białasów, no w dodatku białasy tak zwane, prawda? No każdy jeden, sympatycznie, fajni ludzie, no jak się patrzy na te zdjęcia, to po prostu serce boli normalnie. I to się okazało, że tym zbrodniałym terrorystą to jest jakiś Arab, pochodzący tam z tej fali migranckiej, tam ze świata arabskiego. Co gorsza, z punktu widzenia tego lewactwa w Stanach, przecież Trump zamknął szlaban dla migracji z krajów arabskich, kilku tam krajów arabskich, nie pamiętam w tej chwili, nie będę wyliczał, ale Biden już od razu w jednym z tych pierwszych swoich słynnych dekrecików otworzył szlabanik. No więc to przecież nie można o tym gadać, nie można gadać o tym, że problemem jest znowu ta migracja. W Ameryce głównie nie chodzi tylko o migrację ze świata islamskiego, chociaż to jest straszny problem, bo to się przecież nakłada w Stanach na kwestię murzyńską i tak dalej, ten BLM i tak dalej. Ale chodzi głównie o świat latynoski, który szturmuje do bram Ameryki. Także no to oczywiście najłatwiej na ten nieśmiertelny temat z bronią, no a tego nie przeforsują, no bo z różnych powodów tam, prawda, nie ma większości w tej sprawie, bardzo niepopularna i nie sądzę, żeby demokraci mogli się podjęli jakąś naprawdę skuteczną kampanię z zakazem broni, no bo to nie da rady. No, ilość tej broni w Stanach jest astronomiczna w prywatnych rękach. No to oczywiście tam Obama coś tam zaczął skrzeczeć znowu, że tam, zakazał sprzedaż broni. Tam. Nie sądzę, żeby to było realne. Raczej ucieczka od rzeczywistości, ucieczka od zajęcia się prawdziwym problemem migracyjnym. Raczej chodzi o to. Przykrycie problemu.
Panie doktorze, ale jak pan czyta ten zamach? Czy to rzeczywiście można kwalifikować jako jakiegoś muzułmańskiego szaleńca, który tak bez żadnych inspiracji ruszył? Czy też wpisuje się to w jakiś program podpalenia Ameryki? W czasie wyborów BLM i tutaj czarnoskóra mniejszość była podgrzewana tutaj do różnych burt i tak dalej. No a teraz tutaj islamista Jak to czytać? Czy to może mieć jakiś związek z próbą dalszego destabilizowania Ameryki? Przecież już lewacki prezydent rządzi.
Tak, on nie jest taki lewacki, jakby to lewactwo chciało, jeszcze dokładnie. Ten Biden to jest jeszcze, a przynajmniej moim zdaniem, to chyba najlepszy kandydat, jakiego ci demokraci mogli wysunąć w obecnej kampanii. Tam za jego plecami, no to już jest po prostu, nie będę używał ostrych słów, ale to jest po prostu zgraja niebywała zupełnie. No łącznie tam, no dobra, to jest czysty parawan. Biden to jest parawan, za którym się trzeba i to wszystko, co tam może jeszcze wychynąć w każdej chwili, jeżeli on rzeczywiście okaże się niezdolny do pełnienia tych funkcji prezydenckich dalej. No, możliwe, że tak jest. No. Nawet mówiłem już, zdaje się, nie wiem, no, w każdym razie są jakieś sygnały, że on nie czuje się najlepiej. W każdym razie, a jeżeli Kamala Harris, czyli obecna pani wiceprezydent, to jest komunistka zwykła. No. Teraz tak, wracając do tego zamachowca, no nigdy nie można wykluczyć, że to jest, prawda, jakieś tam jakieś tam narzędzie w rękach kogoś, prawda. Nie brak czynników na świecie, którym zależy na destabilizacji wewnętrznej w Stanach. No, to od Chińczyków po Putina, a świat islamski na pewno. Na pewno, na 100%. No, oczywiście Iran i tak dalej, ale tu trzeba sobie zdać sprawę, że w ogóle skraje islamizm to jest antyamerykanizm. To jest tak samo jak antyizraelizm, tak samo antyamerykanizm, bo to jest jeden front uważany za śmiertelnego wroga przez islamistów, dżihadystów i te wszystkie hordy, które tu i ówdzie powstawały i nadal są czynne. Nadal są czynne, bo ten IS w tej chwili podobno podnosiłby, elegancko mówiąc, gdzieś tam w Syrii, we wschodniej Syrii, także Al-Kaida dalej gdzieś tam jeszcze pokutuje, prawda, głównie w Azji, ale to wszystko są takie, jakieś takie enklawy, które mogą nagle się ożywić. No tak samo jak pojawił się ten IS nagle, no, nikt tego nie przewidział w ogóle, no. A skąd się ten IS pojawił w Syrii? No bo zobaczyli islamiści, którzy tam zawsze byli, że Obama w 2013 roku nie zbombardował tego, nie zaatakował reżimu Asada syryjskiego, który użył broni chemicznej przeciwko własnej ludności. Zrozumieli nagle islamiści, że mogą tam robić co chcą, bo Amerykanie mogą interweniować za Obamy, tak? Wykorzystał to dwa lata później, także Putin zobaczył, że Obama siedzi z założonymi rączkami. W 2015 zaczął interwencję w Syrii po stronie Asada. Uratował praktycznie tego Asada od niemiłych rzeczy. No i to jest ta sprawa, że ten islam to jest, także jak mówię, to jest, ogólny obraz jest taki, że nie sądzę, żeby on tam z własnej inicjatywy nagle złapał giwerę i zaczął mordować niewinnych ludzi, prawda? No bo zupełnie przypadkowych ludzi wymordował, no. Gdyby było więcej, to byłoby więcej ofiar. Ale możliwe, że jest to narzędzie, ale ogólnie rzecz biorąc jest to wypadkowa całej przemocy, która charakteryzuje w tej chwili świat skrajnego islamu. Bo widzimy to także na przykład, tu wracam do Izraela, na moment, że w tym sektorze arabskim, czyli w tych skupiskach mniejszości arabskiej w Izraelu, gdzie istnieje straszliwe zjawisko, mordują się wzajemnie jakieś klany przestępcze, kłótnie rodzinne i tak dalej. No, jest to wielki problem, z którym nie można sobie poradzić. Oni oczywiście zwalają winę na Izrael, że policja izraelska robi za mało i tak dalej. Ale jest oczywistą sprawą, że jest to po prostu część, fragment większej całości charakteryzującej świat arabski w ostatnim dziesięcioleciu, czyli od rozpoczęcia tej słynnej wiosny arabskiej w 2011 roku. Niczego innego nie robią w świecie arabskim, tylko się mordują wzajemnie. No. I przecież ta wojna w Syrii to jest częścią tej ogólnej masakry. No. Także jako część większej całości, myślę, że tak trzeba traktować tego bandziora w Stanach teraz.
Na swoim portalu Tel Aviv Online pisze pan, komentując tę sprawę, że media starały się ukryć fakt pochodzenia syryjskiej, arabskiej, muzułmańskiej rodziny tego zamachowca.
No tak, no oni po prostu, no oni mieli, no po prostu jak zwykle, no wszystko to jest przykrywane tą poprawnością polityczną, no bo poprawność polityczna, no, to jest język, który ma na celu ukrycie prawdziwej rzeczywistości, no. Tak, no to w końcu nie było rady, no bo pojawiły się też portrety, bo przecież on jest w rękach policji, tam pojawiły się zdjęcia i tak dalej, no to trudno powiedzieć, żeby to był pochodzenia jakiś facet szwedzkiego, prawda, jakiś blondas ze Skandynawii, nie? Czy z Teksasu.
Czy obywateli Szwecji, to już by było podobne, także.
Tak, oczywiście, tak. No.
Ale mówimy o świecie naszej młodości, kiedy to jeszcze było takie dość wyraźne i jasne.
Tak, faktycznie, że to się rozmydliło w tej chwili. No ale mimo wszystko widać te oczka takie fanatyczne też tam. Nie sądzę, żeby jakiś tam, prawda, łagodni Skandynawowie w tej chwili, już nie Wikingowie od dawna, mieli takie oczka fanatyczne, prawda. Takie skierowane tak gdzieś tak k sobie. To jest taki, to jest coś tak, ci islamiści mają taki wzrok. To nie są żadne, po prostu mają taki wzrok. No, ja to obserwuję nie od dziś. No.
Przejdźmy teraz do Państwa pytań i komentarzy. Mamy je już z czatu. Hubal, czemu polscy politycy nie chcą współpracować z Izraelem na temat COVID-a? To może pytanie bardziej do Ciebie, Paweł, bo Ty się znasz na polskich politykach.
To szerokie pytanie. Tu tło jest też historyczne, można powiedzieć. Moim zdaniem ta opcja katolicko-prawicowa, która rządzi w Polsce, która nawet tak, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to dość mocno wspierała Trumpa, przynajmniej tak werbalnie, to w sprawach Izraela tu jakieś zaszłości z czasów Moczara, czyli jeszcze z tej komuny siermiężnej i takiego rozkręcanego przez Rosję, także już w tej komunistycznej Polsce antysemityzmu, to zresztą pan redaktor dużo więcej na ten temat może powiedzieć.
Najgorsza faza komuny.
I ta faza, przecież Jarosław Kaczyński i tam spora część, można powiedzieć, korzeni tego obozu, to wyrasta z tamtych czasów i ona nasiąkła tą propagandą antysyjonistyczną. No to oni, że tak powiem, deklarują tam różne ładne rzeczy, ale w sercu to myślę, że spora część z nich to ma takie właśnie moczarowe zabarwienie. No i stąd ta polityka nie wychodzi. No.
M. Lappalainen pisze...
przykład Żydów? Kochani moi, no jak z tym elektoracikiem, tą częścią tego elektoratu, jak? Nie da rady, no. No nie da rady, no. Żydzi coś mądrego, coś fajnego zrobili na świecie? Nie, no gdzie tam? Tylko wycyckiwać Polaków chcą przecież. Tylko i wyłącznie.
Emla Palajmen pisze, dlaczego działania Bibiego nie przekonały większości Izraelitów do jego polityki w tych wyborach?
No to właśnie mówiłem, że okazało się, że ta kampania nienawiści, lewactwa i deep state'u, łącznie z mediami, główne media, prawie wszystkie, 95% mediów, okazało się, że to jest jakaś taka, tworzą jakąś masę krytyczną, która ma wpływ na zwykłych ludzi, którzy... No naprawdę niesamowita rzecz, bo Netanyahu poprzez tą swoją skuteczność w walce z COVID-em oszczędził wiele bytów ludzkich. No oszczędził po prostu, ocalił ludzi od śmierci, przy okazji ocalił sam siebie od politycznej śmierci, bo by go wykończyli normalnie. Wykończyliby go na amen w pacierzu. Także podwójny zysk, prawda? Ale nie mniej. No, dla ludzi powinno być ważne głównie to, że sami ocale, sami no, urwali się spod łopaty. Bardzo tysiące ludzi. No. No a jednak ten czynnik nienawiści okazał się tak wielki, że nie dało rady no, zdobyć tych 40, jeszcze tam 10, parunastu mandatów, no, bo ludzie nie, bo ci ludzie skądinąd prawicowi nie poszli głosować, no bo myślenia może jednak coś jest na rzeczy tam. bo jednak tak wszyscy, jednak tworzy się jakiś taki klimat anty. Ten klimat anty, który zadziałał tak samo przeciwko Trumpowi. No okej, no Trump popełnił błędy. W Stanach było trochę inaczej, bo jednak Trump popełnił bardzo poważny błąd z tym bagatelizowaniem COVID-a i tak dalej, prawda? Ale w Izraelu to nie miało miejsca, wręcz przeciwnie, odwrotnie. No więc zobaczmy, jak wielką wagę ma ten czynnik nienawiści, wykorzystywany umiejętnie bardzo przez lewą stronę sceny politycznej w zachodnim świecie. No bo...
no widać, że po pierwsze nastąpił taki zwrot od rozumu ku uczuciom, to co pan redaktor mówi, to takie karmienie nienawiści, atmosfera podejrzliwości, próba jakiegoś takiego no, podgryzania autorytetu przez fałszywe oskarżenia. No, może tam nie wszystko się przyklei, ale część zostanie, czyli stąd ciągła ta nawalanka prokuratur przeróżnych tych pseudoprocesów i oczywiście nawalanka w mediach. No i ludzie praktycznie nie umiejący już czytać polityki w sposób racjonalny kierują się tego typu uprzedzeniami, nienawiścią. No, wchodzimy, można powiedzieć, w sferę uczuć przy wyborach politycznych. No i teraz kto lepiej będzie zarządzał tymi uczuciami, ten wygra. Czyli fakty są za premierem Netanyahu, ale uczucia, no widać, że dalej nie poszły w tym kierunku. Tu wielka pochwała. Jeśli by się kierować, można powiedzieć, rozumem, to Izrael najlepiej, no jedynie Tajwan można stawiać na drugim, można powiedzieć, jako obok Izraela, który sobie poradził, tylko Tajwan w inny sposób, stosując od razu barierę i służby graniczne, stawiając na najwyższy poziom kontroli, bo są bardzo blisko tego źródła chińskiej zarazy. I druga, zdyscyplinowane społeczeństwo ufające rządzącym. Nie? I stąd te środki ochrony, tam praktycznie bez lockdownów, ale całe społeczeństwo bardzo zmotywowane, ufające rządowi, zastosowało te wszystkie środki ochrony i Izrael ma 10, przepraszam, Tajwan ma 10 zabitych przez cały rok wojny z komunistami chińskimi. Zobaczcie, czyli najwyższy wynik w świecie, najlepszy wynik w świecie. No są wyspą, to troszkę łatwiej im było ten pierwszy czynnik zastosować. Izrael już nie jest wyspą i tutaj były po pierwsze lockdowny. Były te przecież protesty antyszczepionkowe, ale jakoś Izrael w miarę na niskich jeszcze pułapach zakażeń, można powiedzieć, doczekał do szczepionki, bo zdefiniowano właściwie wroga, że to jest zagrożenie strategiczne dla istnienia narodu i państwa, że to jest praktycznie wojna, dlatego trzeba cały system państwa przestawić na tryb wojenny, stąd udział Mossadu i innych służb specjalnych w zdobyciu szczepionki i tak dalej. Zresztą przy środkach respiratorach, środkach ochrony też Mossad pomagał, to już wielokrotnieśmy o tym mówili. I kiedy już szczepionka przyszła, praktycznie natychmiastowe w ciągu 2 miesięcy zaszczepienie całego narodu. No i dzisiaj Izrael jest, można powiedzieć, wzorem, jeśli chodzi o skuteczność odparcia tego ataku bronią biologiczną. Ale ludzie dalej żyją jakimiś cygarami. Nie? Że on jakieś cygara wypalił, czy coś tam. No, to jest kpina w ogóle. To pokazuje, w jakim smutnym punkcie historii jesteśmy, że ludzie przestali myśleć, a tylko czują.
I to cygara, nie tam jakieś papieroski, ale cygara hawańskie tam za 1 000 000 dolców. W ciągu 10 lat by się przekręcił wielbłąd po takim czymś. No ale dobra. To jest po prostu niepoważne. No, a cygara, no to te cygara to miały jeszcze wyprowadzić zwykłych ludzi z równowagi, no bo to jest Bibi, cygara, prawda? Cygara to się kojarzy przez z burżujem, prawda? No, w tej mentalności lewackiej takiej. Ugruntowanej przez bolszewie jeszcze kiedyś, prawda, te karykatury słynne.
To jechanie na tym stereotypie właśnie cygara, burżuj i tak dalej, no to zobaczcie, to są stare komunistyczne metody wzbudzania niechęci i nienawiści do przeciwników politycznych.
I dlatego oni tak genialnie im to wychodzi, bo oni mieli bardzo dobrą bolszewicką szkołę wieloletnią, przez ile to dekad przecież, no to się po prostu zakodowało świadomości ludzkiej, no. Idą utartymi sztampami i to jest, no, i to jest fatalna sprawa, no bo oni to robią dobrze, no niestety, no. I ta piętrzenie tej nienawiści wobec przeciwników, prawicowych przeciwników politycznych, no to będzie trwało jeszcze dalej. No, no i ten, podam Państwu jeszcze przykład. Tutaj w Izraelu są są trzy główne kanały telewizyjne. Dwa prywatne, jeden jest publiczny. Wszystkie trzy były anty-Netanyahu w sposób absolutnie skrajny i brutalny. To, że dwa prywatne mogą sobie gadać, co chcą, bo są prywatne, jeżeli ludzie to oglądają, no to mają prawo sobie mówić, co chcą, prawda? Ale publiczne nie. Za rządowe pieniądze, za pieniądze podatnika tutaj jest utrzymywane to. I nagle ja słucham, patrzę, no przecież to jest po prostu nieprawdopodobne zupełnie. Nieprawdopodobne w normalnych warunkach, no należałoby rozpędzić, pogonić to całe to towarzystwo pasową. I teraz tak, i Netanyahu starał się rozwiązać tą sprawę tej publicznej radiofonii, bo to jest i radio, i telewizja publiczna, prawda? Oni najpierw urzędowali w Jerozolimie, więc tam ich sprywatyzował niby, przeniósł ich, wyprowadził ich z Jerozolimy, bo w Jerozolimie to już była taka enklawa lewactwa. Wyprowadził ich do takiego miasta Modi'in, to jest takie nowe miasto między Jerozolimą i Tel Awiwem, bardzo fajne zresztą, takie bardzo nowoczesne. Teraz siedzą w tym Modi'in, ale dalej po prostu no, dalej jest to lewactwo, bo kolega ciągnie kolegę tam, jeśli chodzi o pracowników, prawda? Także to było tak, że jeden drugiego tam promował i to znowu to są ci sami ludzie, gadają, żeby kanał publiczny, ja wiem, że w Polsce jest inaczej, jest to prawda, telewizja rządowa i ten TVPiS i tak dalej, prawda? Ale jednak wy jesteście w innej sytuacji zupełnie, bo jesteście na krajem ciągle jeszcze postkomunistycznym, prawda? Jeszcze ciągle to, tych kilkadziesiąt lat komuny jednak to nie da rady odparować tego, no to zostaje. Ale w Izraelu, w Izraelu jest inaczej, to jest 70 parę lat demokracji, jednak wolne wybory i tak dalej, jaka ta demokracja była, ona była lewicowa, prawda, na początku, ale ona była. I żeby publiczny kanał był, okazał się kanałem nieczystości, powiem, politycznej, no to po prostu się w głowie nie mieści. No. We łbie się nie mieści, bo ja bym pogonił całe to towarzystwo.
Mamy jeszcze ostatnie pytanie od Hubala. Czy coś wiadomo, są jakieś ruchy na temat Polski o przeniesieniu ambasady lub filii do Jerozolimy? To jest chyba, zdaje się, nic nie wiadomo o ten temat.
No my nic nie wiemy, może coś pan redaktor wie.
Kompletna cisza w ogóle na froncie polskim, powiedziałbym. No, nie ma tego, nie widzę tego tematu. Bardzo, niestety nie widzę tego tematu. Nie widzę żadnego tematu, bo jednak to musieliby się jakoś dogadać na neutralnym gruncie, właśnie może z COVID-em byłoby fajnie i tak dalej, no ale nie widzę żadnych prób tutaj z żadnej. No, Izrael po prostu. No ma swoje problemy i one coraz mniej stają się problemami związanymi z Unią Europejską, także z Polską także. No. Można by fajnie jakoś tutaj promować te stosunki polsko-izraelskie na podstawie znanych, prawda, historycznych, jakichś tych pozytywnych aspektów. Tysiąc lat i to tam, prawda. Ale no i wszystko.
Czesi, Węgrzy robią dobrą robotę.
Nie daje rady, bo ta polityka tego PiS-u jest tego rządu PiS jest po prostu tak antyizraelska pod każdym względem. Wszystkie nominacje, prawda, ja już mówiłem o tym Muzeum Getta Warszawskiego, jakiegoś faceta antyizraelskiego, mianowali jakiegoś profesorka izraelskiego, ale antyizraelskiego. W sensie polityczno-ideologicznym. No, szefem historycznym tego projektu, no skandal absolutny przecież to jest. Blatman się nazywa jakiś tam. No, ale nieważne, no to trzeba by to jakoś, no właśnie na zasadzie tej walki z COVID-em, no to teraz jest walka z COVID-em, no, różne tam jakieś, prawda, można by to robić. Tam. Za każdym razem jest jakaś inna płaszczyzna, którą można by wykorzystać, to nic się nie dzieje kompletnie, nic się nie dzieje. Nie wiem, no tam działalność, jak widzę z daleka, bo nie mam kontaktu z nim zupełnie żadnego, na przykład ambasada izraelska w Warszawie też jest, moim zdaniem nic nie warta zupełnie. No. Jakieś tam dziwne akcje promują, tam jakieś jedzonko, humusik, to jest też takie troszkę arabskie jest przecież, jak najbardziej, no Izraelczycy odziedziczyli humus po Arabach, przejęli. Musik, który lubię, osobiście uwielbiam. Także, no ale to tak się nie prowadzi polityki, tam nie ma żadnych jakichś fajnych postaci, które mogłyby się pojawić w tej ambasadzie. No w ogóle sam fakt, że ta ambasada jest słabo obsadzona, a jest słabo obsadzona, świadczy o tym, że nie ma jakichś widoków na jakiś rozwój fajnych stosunków polsko-izraelskich. Od strony Izraela nie widać żadnej możliwości, także i ta ambasada jest słaba. No.
Tu taka ciekawostka.
A w ambasadzie Izraelu nie będę się wypowiadał w ogóle.
Tu taka ciekawostka, bo zarówno Polska, jak i Izrael, ta sprawa jest żywa, jeśli chodzi o reparacje za II wojnę światową. Zobaczcie, że nam się wmawia, Niemcy, kiedy kierują przekaz do Polski, to mówią, że sprawa już dawno zamknięta, niemożliwe jest zrobienie czegokolwiek. A wiecie państwo, o czym dzisiaj tam, zdaje się, Bundestag obraduje? Nad czym? Tak, nad reparacjami od Grecji. Czyli zobaczcie, mała Grecja potrafi Niemcom wydzierać z gardła reparacje, dopominać się o nich i zmuszać Bundestag do zajęcia się sprawą, a zobaczcie, wielka Polska siedzi jak mysz pod miotłą.
No, bo to trzeba ostro walnąć stół i tam trzeba się stawiać i Grecy żądają kolosalnych sum, tam jakieś 100 miliardów, nie, więcej, diabli wiedzą, ale tych eurasów od groma, naprawdę.
Bardzo dobrze, jakieś będziemy super, im kibicować.
Przejdźmy teraz już
oczywiście, że należą się odszkodowania Polsce za te wszystkie, za tą całą katastrofę zupełną, którą Niemcy spowodowali w Polsce. No to chyba jasne. No.
Przejdźmy teraz już do ogłoszeń.
To trzeba coś robić, trzeba zdolnych ludzi jakichś tam, no i tak dalej.
Przejdźmy teraz już do ogłoszeń. Zachęcamy was do wzięcia udziału w Challenge Kwarantanna z Biblią, plik PDF. Możesz pobrać na stronie megakościół.pl. Ramówka na dziś o 18:00 Idź Pod Prąd, dogrywka o 19:00 serwis informacyjny Idź Pod Prąd, o 20:30 Studium Ewangelii Jana i po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, Jak oceniać władzę państwową, część 9, Mędrcy, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Mamy również ogłoszenie, że mamy 700 gitar, także zachęcamy do dalszego wspierania naszej telewizji.
No i zdaje się, poprosimy jeszcze raz reklamę książki pana redaktora na temat Izraela.
Tak.
Na zakończenie, na pożegnanie.
Na pożegnanie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo za udział w programie. Moim państwa gościem był redaktor Eli Barbour. Dziękuję panu.
Ja także wam wszystkich pozdrawiam serdecznie.
Oraz pastor Paweł Chojecki. Dziękuję tobie również.
Dziękuję tobie i państwu.
Dziękuję państwu i do zobaczenia.
Chciałbym państwu serdecznie polecić tę oto książkę. Właśnie Izrael. Gadany przewodnik po teraźniejszości i historii Izraela, którego autorami są pan Eli Barbour oraz pan Krzysztof Urbański. Rzecz dla wszystkich, którzy chcą lepiej poznać i zrozumieć Izrael. To coś więcej niż przewodnik. To wciągająca i pasjonująca lektura, napisane z dużym poczuciem humoru, poszerzająca naszą wiedzę i zabierająca nas w podróż do tego niezwykłego miejsca na ziemi. Właśnie Izrael. Polecam państwu i pozdrawiam serdecznie pana redaktora Eli Barbura, korespondenta telewizji Idź Pod Prąd w Izraelu.
Marca 1957 roku w Rzymie w Palazzo de Conservatori na Kapitolu przedstawiciele Francji, Republiki Federalnej Niemiec, Włoch, Belgii, Holandii i Luksemburga podpisali dwie umowy międzynarodowe, które nazwano potem traktatami rzymskimi. Pierwsza z nich ustanawiała Europejską Wspólnotę Gospodarczą, a druga Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Ponieważ nie udało się traktatów wydrukować na czas, przedstawiciele państw, które je wynegocjowały, podpisywali je in blanco. Wszystkie kartki między stroną tytułową a stroną na podpisy były puste. Traktaty rzymskie były rozwinięciem traktatu paryskiego podpisanego w roku 1951. Twórcy tego traktatu uznali, że główną przyczyną wojen między Francją a Niemcami była walka o kopalnie węgla i rud żelaza. Dlatego powołali Europejską Wspólnotę Węgla i Stali i poddali produkcję stali zarządowi instytucji ponadnarodowej, tak aby usunąć źródła przyszłych konfliktów. Wkrótce potem pojawiły się propozycje powołania Europejskiej Wspólnoty Politycznej i Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Okazało się jednak, że na razie możliwe jest osiągnięcie porozumienia tylko w dziedzinie gospodarczej i badań nad energią atomową. Układ o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej przewidywał stopniowe znoszenie ceł, powoływał Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Bank Inwestycyjny i Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne. Kolejne traktaty powoływały coraz więcej wspólnych instytucji europejskich i coraz wyraźniej widać, że tak zwana integracja europejska prowadzi do zaniku państw narodowych i utworzenia europejskiego superpaństwa, czegoś w rodzaju starożytnego Imperium Rzymskiego.
Mamy w historii tak zwanych wieszczów narodowych. Mamy na przykład w najnowszej historii II wojny światowej, czy przedednia II wojny światowej, ludzi, którzy mówili, nie idźmy na pierwszy ogień armii Hitlera. To Piłsudski też mówił, nie wchodzić pierwszym do wojny i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy ludzi, którzy rzeczywiście lepiej w każdym czasie i w każdym narodzie ludzi, którzy lepiej rozumieją sytuację, czy geopolityczną, czy wewnętrzną, i dają dobre rady. I teraz cechą władzy państwowej, dobrej lub złej, jest to, czy tych rad posłucha, czy będzie słuchać głupców. Zobaczcie przykład z Księgi Kaznodziei Salomona. Pewne miasto, czyli państwo, które obległ zły król, obległ je z maszynami oblężniczymi i tak dalej. Strach padł na wszystkich. To jest Księga Kaznodziei Salomona, 9 rozdział, 15 werset. A znajdował się w tym mieście pewien ubogi mędrzec. Ten mógłby był wyratować to miasto swoją mądrością. Lecz nikt nie wspomniał owego ubogiego męża. Co się stało z tym miastem? Zostało zdobyte i splądrowane. Przegrało. Ale byli tam ludzie. Był człowiek, który to miasto mógł uratować. Gdyby dobra władza, dobry król tego człowieka posłuchała, państwo by przetrwało. Tak samo jest i dziś.